Janis Joplin zaśpiewała dla nas w popołudniu wnet. Jest godzina 17.04. Słuchają Państwo Radia Wnet. 87,8 FM w Warszawie, w Krakowie 95,2, a na całym świecie pod adresem wnet.fm i za kilka chwil rozmowa z naszym gościem.
Wakacyjne popołudnie wnet.
I w naszym studiu pan profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, prezes Instytutu Myśli Szumana. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dzisiaj wiadomość, którą pochwalił się rząd, pochwalił się pan premier Mateusz Morawiecki. Projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu. Historyczny moment, tak informują przedstawiciele rządu, tak informują eksperci. No i każdy się zastanawia z naszych słuchaczy, jak to możliwe, żeby tego deficytu nie było w ogóle za rok?
No tak, pan minister finansów, pan Marian Banaś złożył taki właśnie projekt, który zapewne, skoro go przyjął rząd, zapewne wcześniej był konsultowany przez wspólnie z innymi ministrami. No i tutaj trzeba trochę wrócić do historii, bo to jest taka sytuacja, która chyba wydaje się zaskoczyła wszystkich, a może wielu, szczególnie tych, którzy w jakiś sposób od wielu lat przyzwyczaili się do tego, że niemożliwy jest budżet bez deficytu. Czy deficyt, w tym momencie brak deficytu oznacza, że nie będziemy się zadłużać, czyli nie potrzebujemy zaciągać kolejnych kredytów. No to jest chyba po raz pierwszy od 25 czy nawet 30 lat w naszej historii. I przyczyny do tego doszliśmy pewnymi krokami. Ten budżet od 4 lat poprawia się, to znaczy on zawierał coraz niższy deficyt. Jednocześnie obserwowaliśmy określone wydatki, które ja nazywam inwestycjami. Inwestycje właśnie w ten obszar poprawy kondycji gospodarstw domowych, a jednocześnie poprawy kondycji przedsiębiorstw małych i średnich w szczególności, bo na takich właśnie małych i średnich i też mikro, są to miliony podmiotów, spoczywa cały ciężar, można powiedzieć, gospodarki. No i tutaj obserwowaliśmy te inwestycje, czyli wydatki z budżetu. Poprawa budżetu przede wszystkim nastąpiła przez, ja bym powiedział, sięgając wstecz 4 lata, kiedy pan obecny minister Banaś został szefem administracji skarbowej, podjął się takiego wysiłku reformy Krajowej Administracji Skarbowej. To polegało na tym, że wszystkie służby, które były jakoś związane, czy służby celne, prawda, urzędy skarbowe, izby skarbowe, prawda, to wszystko przedtem funkcjonowało niejako oddzielnie. One zostały zintegrowane. Pojawiły się właśnie określone procedury, określone narzędzia we współpracy, a wszystko to jakby było związane z tym takim ważnym celem, który wtedy na samym początku postawił sobie pan premier Morawiecki, wtedy minister finansów i także pan minister Banaś, żeby zahamować ten proces okradania naszego państwa.
Tak, to o tym głównie słyszymy, że to jest ten główny aspekt, główny element tego, że mamy więcej pieniędzy w budżecie państwa, ale tak, jeżeli zaczniemy też analizę, i to oczywiście ekonomiści zaczęli robić po dzisiejszej informacji, to wydatki na 500+ rosną o 10 miliardów złotych. To jest z takiego podstawowego takiego wykresu. Na armię też wydatki mają wzrosnąć o 5 miliardów złotych. No i teraz pytanie, które wydatki ograniczono, żeby na te mogły być zwiększone pieniądze? Czy to wiemy dzisiaj?
To znaczy, pani redaktor, to tak nie działa, że tak powiem, wydajemy więcej na określone, na pewne obszary, w związku z tym musimy zredukować wydatki na inne.
No właśnie, i powstaje pytanie, tylko, gdzie te wydatki zredukowano najbardziej?
To znaczy właśnie, tak jak powiedziałem, to tak nie działa. Działa to w ten sposób, że właśnie zwiększamy wydatki poprzez zwiększone dochody budżetu państwa. I właśnie to jest cała jakby logika i można powiedzieć umiejętność, którą właśnie pan minister finansów Marian Banaś i cały rząd pana premiera Morawieckiego zastosował. My obserwujemy właśnie te już około rocznie 40-50 miliardów na właśnie te wsparcie rodziny, 500+, prawda? To są pieniądze, które nie pochodzą z tego, że dokonaliśmy cięć w innych obszarach, tylko pochodzą ze wzrostu dochodów.
A wzrost dochodów jest głównie
właśnie gdzie? Właśnie z podatku VAT, to jest taki istotny przyrost, który tutaj zaobserwowaliśmy w związku właśnie z tym, że te działania systemu Krajowej Administracji Skarbowej, wspólnie też, prawda, z policją, z prokuraturą, doprowadziły do tego, że mafie przestały mieć, że tak powiem, szansę na to, żeby to nasze państwo okradać. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że w tym procesie ostatnich lat zredukowane zostały stopa podatku dochodowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. I proszę zobaczyć, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Redukcja tych podatków spowodowała właśnie przyczyniła się do wzrostu, do większego tempa wzrostu gospodarczego, czyli ten tempo PKB w tym roku około 4,4%, tak może się zakończyć właśnie rok. I proszę zauważyć, zwykle, bardzo często w poprzedniej ekipie rządowej PO-PSL w roku 2000, już nie pamiętam, 9 czy 11 chyba, dokonano zwiększenia stawki podatku VAT z 22 do 23%. Dlaczego? Dlatego, że rząd nie zarządzał w taki sposób, żeby był wzrost gospodarczy, który generował przychody, żeby realizować wydatki, te potrzebne wydatki budżetowe.
Ale jak już pan profesor wywołał tutaj do tablicy poprzednie rządy, to przecież politycy i Platformy Obywatelskiej i PSL-u mówią, że ta luka VAT-owska, ta dziura jest bardzo ciężka do oszacowania i że te dane, które podaje obecny rząd, są wyssane z palca, że nie możemy oszacować, jaka była dziura wtedy, jaka jest teraz i że to, co uprawia między innymi komisja do spraw VAT-u, która ogłosiła swój raport, jest bezzasadne.
Wie pani redaktor, powiedziałbym, że ci, którzy tak mówią, czy opozycja wyraźnie odporna jest na edukację i na wiedzę.
To niech pan powie naszym słuchaczom, jakie są fakty.
Mianowicie wszystkie raporty Komisji Europejskiej, raporty Banku Światowego, raporty firm konsultingowych, również raporty, które były realizowane przez różne instytucje brytyjskie, czyli te wszystkie instytucje, które zajmują się monitorowaniem właśnie tej tak zwanej luki VAT-owskiej, poprzez twarde liczby dokonały oszacowania właśnie, że ta luka w Polsce od roku 2007 zaczęła istotnie rosnąć i wzrosła trzykrotnie, podczas gdy w innych krajach Europy ona utrzymywała się na podobnym poziomie. W związku z tym my mamy twarde dowody, to nie jest tak, że sobie, nie wiem, pan rząd pana premiera Morawieckiego opracował jakieś analizy, z których to wynika, czy też komisja właśnie VAT-owska na
dzisiaj
tutaj swoje
rozumiem,
potrzeby.
Dzisiaj rozumiem, to spada z roku na rok. ta luka.
Tak, właśnie ona od 2007, tak jak powiedziałem, trzykrotnie, niemalże trzykrotnie się zmniejszyła i to właśnie za przyczyną tych działań, które spowodowały, że mamy dużo wyższe dochody budżetowe. Takim
od roku 2017. Od roku 2007 pan mówi,
2007,
że przez te kilkanaście lat trzykrotnie się zmniejszyła teraz, tak?
Znaczy ta luka się, przepraszam, ta luka się zmniejszyła trzykrotnie od roku 2000, no można powiedzieć 16-17.
No właśnie,
przepraszam
tak.
bardzo, dokładnie. Tak. Natomiast ona rosła od 2007 do 2015, prawie trzykrotnie wzrosła, a teraz przez ten krótki okres, trzyletni, spadła do podobnego poziomu, jak było to w 2007.
A jak w tym wszystkim ma się podatek od sklepów wielkopowierzchniowych? Bo wiemy, że była batalia bardzo mocna i ostra. Komisja Europejska zakwestionowała ten podatek. Później doszło do przełamania. Jaka jest sytuacja dzisiaj? Bo chyba ten podatek nie będzie istotnym elementem w budżecie.
Obecnie jest, znaczy to jest kilka miliardów. To nie jest tak, że to nie jest istotne, bo budżet, panie redaktorze,
420
jak pani
składa miliardów,
budżet
tak.
w domu u siebie, to on, jak zaoszczędzimy na tym innym, to złotówki się złożą i jest poważna
kwota. Ale jak
mówi
mój przyjaciel, nie trzeba oszczędzać, trzeba zarabiać.
Tak, ale można powiedzieć, zarabiając nie można wydawać na byle co, czyli wyrzucać te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, w błoto. Jeśli chodzi o tą sprawę podatku, ona, że tak powiem, została pozytywnie rozpatrzona przez sąd pierwszej instancji. Komisja Europejska odwołała się do sądu drugiej instancji i jest duże prawdopodobieństwo, czyli pozytywnie rozstrzygnięta na korzyść Polski. O tak.
Ale nieprawomocne jeszcze dziś.
Jest nieprawomocne. Komisja Europejska się odwołała do sądu drugiej instancji. No jest duże prawdopodobieństwo, według opinii różnych ekspertów, że raczej nie będzie dysonansu między opinią drugiej instancji i z tą opinią sądu z pierwszej instancji. Także dzisiaj mamy właśnie taką sytuację. No można by powiedzieć, że ta jakby opieszałość sądów tutaj tych europejskich, no powoduje, że gdybyśmy założyli, że jednak nie jest to sprzeczne z prawem, ten podatek nie jest sprzeczny z prawem, no to moglibyśmy, właśnie Ministerstwo Finansów mogłoby już zbierać ten podatek, czyli mielibyśmy wpływy do budżetu. To się ciągnie już wiele miesięcy i ta opieszałość powoduje, no, że tracimy właśnie na tym, czyli jak mówimy też o sprawności systemu sprawiedliwości, systemu właściwie sądownictwa, z perspektywy właśnie, można powiedzieć, oddziaływania na gospodarkę, no to widzimy, że to nie jest tylko tak, że w Polsce, jak to niektórzy mówią, niektóre sądy działają źle i to wpływa na to, że na przykład różne firmy bankrutują, ale też tutaj widzimy, że ta niesprawność, bo nie jest uzasadnione, żeby ten proces przedłużał się właśnie tak bardzo, że ta niesprawność sądów tych europejskich, no, prowadzi w efekcie do tego, że nie mamy przychodów budżetowych.
Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu w związku z tym budżetem, który nie zakłada deficytu, powiedział, że większość rządów w sytuacji spowolnienia gospodarczego, co zaiste ma nastąpić w Polsce, zwiększa swoje wydatki i deficyt, by dać gospodarce impuls rozwojowy, a oszczędza i stara się zrównoważyć budżet w czasie dobrej koniunktury. Polski rząd postępuje dokładnie odwrotnie. To niezrozumiałe i może kryć przykre dla Polaków niespodzianki. Pan uważa, że takie niespodzianki mogą wystąpić?
To znaczy, akurat trochę się dziwię tej opinii właśnie głównej ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Proszę państwa, to właśnie mamy w tej chwili w Polsce. Nie ma spowolnienia gospodarczego, mamy rozwój właśnie. To wręcz proszę zauważyć, że przez wiele miesięcy, czy nawet ostatnie dwa lata, zarzuty może podobnych osób, albo też opozycji do naszego rządu, że właśnie w czasach rozkwitu powinniśmy nie mieć deficytu, prawda? No te zarzuty się powtarzały. Tymczasem ta opinia mówi o czymś takim, że teraz...
Mamy spowolnienie gospodarcze.
No, to jest akurat dziwna wypowiedź, bo akurat spowolnienia nie mamy, jest przeciwnie.
To trzeba by było pana Jankowiaka tutaj zaprosić, żeby usiadł
dokładnie,
i porozmawiał
myślę,
z panem profesorem.
Pan Jankowiak się tutaj pomylił. No trzeba, to jest taka moja, na pewno się pomylił. I oczywiście ja zgadzam się z generalną zasadą. Tak, generalną zasadą, że jeśli mamy właśnie spowolnienie, czy mamy recesję, prawda, to należy poprzez właśnie wydatki dokonywać stymulacji. To, co sytuacja Niemiec obecnie, prawda, Niemcy prawdopodobnie skończą ten rok właśnie z ujemną zmianą, czyli ze zmniejszeniem produktu krajowego brutto i Niemcy w tej chwili właśnie rozważają taki mechanizm, ale Niemcy, zastanawiając się nad tym, powołują się na jakby pozytywne działania naszego rządu, bo co robiliśmy z deficytem, który w tamtym roku on był prawie zerowy, 0,5% do PKB, to co robiliśmy z deficytem, to właśnie, czy w jakiś sposób wydatkami, to one szły w kierunku właśnie pobudzania rozwoju gospodarczego.
Ale panie profesorze, my mówimy o deficycie, mówimy o wydatkach, a jak wygląda dług publiczny dzisiaj, dług publiczny Polski i nas, Polaków?
No tak, dług, taką zasadą, znaczy pomiaru długu, to jest zadłużenie do PKB. W Polsce on jest poniżej 50% i w tym zakresie plasujemy się na doskonałej pozycji.
Mamy,
mamy jeden z najniższych długów w Europie. Francja ma na poziomie 100%, Włosi mają 130, Niemcy mają około 60 parę, nie przekracza 70, prawda? Grecja ma 180, Hiszpania ma też ponad 100, prawda?
Ale u nas to już jest konstytucyjnie przecież zarezerwowane, że jeżeli byśmy przekroczyli tam 60 czy 65%, to już instrumenty prawne by się uruchomiły różne.
Pani redaktor, w ogóle w całej Europie, zgodnie z zasadami Maastricht, jest zasada taka, że wszyscy inni również nie powinni przekraczać właśnie tego poziomu około 60%.
No i co się dzieje?
No,
że jednak...
no właśnie, tu jest ta schizofrenia, to znaczy tak jak kiedyś, prawda, pytany Juncker czy Timmermans na temat tych rozbojów we Francji, albo też deficytu we Francji, to dlaczego represjonują Polskę, właściwie nie ma podstaw, bo w Polsce my nie przekraczamy tych limitów, no to wypowiedział się w ten sposób, że to jest Francja, tak?
Im więcej wolno.
I tak, jest asymetria w tym zakresie właściwie, no... To dlatego nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować, tylko robić swoje.
Ale jeszcze pan profesor powiedział o Niemczech. Powiedział pan o tym, że ta gospodarka u nich jest teraz nie w za ciekawym stanie. A jak wyglądają relacje niemiecko-chińskie dzisiaj? Czy to ma wpływ na gospodarkę niemiecką dzisiaj?
To ma wpływ w tym sensie, pani redaktor, że gospodarka niemiecka istotnie opiera się o przemysł samochodowy.
No i właśnie pojawiły się jakieś informacje o tych samochodach i o...
Tak. I no duża, tam podobnie jak brytyjska, no PKB Niemiec to jest około 5 trylionów, a w PKB Chin to jest około 12 trylionów. Czyli 2,5 raza więcej, prawda? W tym momencie, no niedawno w sumie można by powiedzieć, cofając się wstecz, prawda? PKB Chin było dużo mniejsze od niemieckiego. I duża część jednak też tego, można powiedzieć, eksportu samochodów idzie do Chin. W szczególności tutaj Niemcy też zaczęły się skupiać nad tymi inwestycjami w zakresie właśnie tych samochodów napędzanych elektrycznością. Ale czyli sam przemysł w Niemczech samochodowy stanowi prawdopodobnie o 15, może nawet do 20% PKB. Dlatego, że to nie jest tylko produkcja samochodów, ale różne stowarzyszone właśnie branże w tym zakresie. W tym roku spadek sprzedaży, a tym samym produkcji samochodów, to będzie ze 20, może nawet do 30%. Co jest właśnie takim powrotem do sytuacji, która była przed wielu laty w Niemczech, właśnie też recesji, która też właśnie była związana właśnie z funkcjonowaniem przemysłu samochodowego. W tym momencie, jaki jest problem w ogóle Niemiec czy gospodarki europejskiej z Azją, z Chinami, trzeba współpracować poprzez wspólne zawiązywanie aliansów, to znaczy krajów europejskich. Niemcy po prostu działają tam sami.
Na własną rękę.
To tak? Jest takie działanie egoistyczne i jak widzimy, być może to już, to też jest efekt tego krótkowzroczności i to się odbija negatywnie na Niemcach, dlatego że cały wolumen eksportu poza Europę jest niewielki. I europejska gospodarka zaczyna się dusić z tego względu, że nasyca się popyt, prawda, na chociażby samochody. On jest za to potężny w Azji, Indie, Chiny. Ja bym powiedział, nawet Indie są w dużym stopniu ważnym, że populacja Indii w tej chwili jest już wyższa od chińskiej. Również Afryka. I tutaj myślę, że musi, już następują jakieś przemyślenia co do korekty prowadzenia wspólnej jakby ekonomii europejskiej, która jakby paradoksalnie, prawda, mówi się Unia Europejska, która no niestety zaczyna przez i Francję i Niemcy mieć charakter superpaństwa, a nie przypomina wspólnoty, która właśnie tworzyłaby tą synergię, właśnie w szczególności w wymiarze ekonomicznym.
Kilka minut temu też rozmawialiśmy tutaj już z naszym korespondentem z Francji o tym podatku GAFA, o tym podatku, który Francuzi chcą nałożyć na tych gigantów internetowych. Już de facto praktycznie jest on wdrożony w życie. Jeszcze małe korekty i małe ustalenia. Uważa pan, że taki podatek powinien być wprowadzony na tych głównych internetowych graczy typu Google czy Amazon?
Znaczy ja uważam tak, no niestety to jest sprzedaż, która musi być opodatkowana, prawda? To jest tak jak w każdym obrocie, każdy obrót musi być opodatkowany. Jest pytanie, jak się do tego zabierać. Znaczy Francuzi wyszli z propozycją bardzo wysokich stawek, bo to jest 7%, to nie jest ani podatek VAT, to jest taki podatek obrotowy, można powiedzieć, tak, w tym momencie. I myślę, że znowu w tym zakresie, pani redaktor, nie nastąpiła koordynacja czy synchronizacja działań w całej Europie, czy w Unii Europejskiej.
Francuzi są osamotnieni w tym działaniu.
Ale nie, to może nawet to źle powiedziane, osamotnieni, to właśnie chodzi o to, to jest kolejny przykład, tak jak proszę zauważyć, w ściganiu mafii VAT-owskich, czyli redukcja luki VAT-owskiej w całej Europie. Tak dla przypomnienia, luka VAT-owska w Europie to jest rocznie więcej niż budżet Unii Europejskiej. Więc teraz niektórzy lamentują, że ewentualnie jak Wielka Brytania wyjdzie, to będzie mniej środków. No właśnie, zacznijmy współpracować, żeby uszczelnić to. I w Unii Europejskiej to ten przykład właśnie tego podatku internetowego jest kolejnym, gdzie widać, że nie ma współpracy w tym zakresie. Francuzi, myślę, że podchodzą opieszale. To kierunek jest ważny, bo nie można dopuścić do tego w przyszłości. Ten obrót w internecie już dzisiaj widzimy w Polsce, jak on jest duży, prawda? Chociażby sklepy internetowe. Dlatego, że Francuzi, wydaje mi się, że mają problem w ogóle z gospodarką i Macron w sposób taki jakiś chaotyczny szuka dochodów budżetowych. No i jak pani, jak widzimy, prawda, dochodzi do ostrego starcia z Trumpem, który oczywiście przy światłach Jupiterów mówi, że jego przyjacielem jest Emmanuel Macron. Prawda?
Ale też Władimir Putin.
Ale no więc to jest sprawa, którą moim zdaniem Francja, znowu to jest taki przykład jakby zdystansowania się, ignorowania, ja bym powiedział, wspólnoty. Ostatnio właśnie High Commas, minister spraw zagranicznych, wyraził takie zdanie, że należy właśnie w dłuższym, należy uwzględniać te zasoby merytoryczne, siłę właśnie takich krajów jak Polska, jak Węgry, bo pozostawienie takiej osi Niemcy-Francja będzie zgubne. Ono będzie prowadziło coraz do większej destrukcji.
Powiedział pan profesor już na koniec o superpaństwie, Instytut Myśli Schumana. A czy czytał pan może książkę Philippa de Villiers, Kiedy opadły maski, o prawdziwych korzeniach Unii Europejskiej?
Tak, ja znaczy nie czytałem całej książki, prawda, ale no, studiuję i analizuję różne i czytam, że tak powiem, różne rzeczy, które dotyczą tego zagadnienia.
I, no i Roberta Schumana, tak?
Tak, no problem, trzeba powiedzieć o problemie, jaki mamy, to jest, poddała się, czy liderzy w Brukseli, prawda, poddali się ideologii Altiero Spinelli. Jest, prawda, on na plakatach, na sloganach,
ale, czyli superpaństwo. Ale Robert Schuman w tej książce też nie jest przedstawiony w takich bardzo jasnych i dobrych barwach.
A no to, pani redaktor, to jest wiele prostych przykładów. Jak pani tak poczyta literaturę, to, że tak powiem, Jezus był uznawany, ten Maryja, wie pani, jak się o niej niektórzy... I znajdziemy mnóstwo przykładów.
Ale tu nawet
takich,
nie chodzi o przykłady, tylko o te archiwa, do których dotarli ludzie związani z Philippem de Villiers, bo przecież to są... archiwa i z Lozanny, i z Waszyngtonu, i z Moskwy, i z Paryża.
Proszę, znaczy to... taki przykład, ja byłem ostatnio w Indiach.
Ta książka jest... nieprawdziwa, czy co pan o niej sądzi?
Nie, ona po prostu, no jakby tutaj powiedzieć, no stosuje się... pewne jakieś manipulacje.
Tak? Manipulacje, 130 czy 140 stron z tyłu, kserokopii listów i aktów.
Myślę, że mimo wszystko Matka Teresa z Kalkuty, jak pani przejrzy internet, jest mnóstwo właśnie takich materiałów, które potrafią tak zamieszać, zafałszować i stworzyć
Czyli
obraz.
Czyli mówi pan, że Philippe de Villiers pisze nieprawdę.
No myślę, że w efekcie tak można powiedzieć. Tak.
Drodzy Państwo, to niech Państwo sami się zapoznają, sami ocenią, a my dzisiaj już kończymy rozmowę na temat finansów, na temat polityki. Oczywiście będziemy do finansów wracać, bo przecież wszystkich nas one dotyczą. Pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, bardzo dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet, a my mamy
dziękuję
godzinę
bardzo.
17:32. Popołudnie Wnet, drodzy Państwo, trwa, a my mamy już połączenie z panem Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych, a obecnie europosłem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i wszyscy liczyliśmy na to, że Krzysztof Szczerski zostanie komisarzem w Unii Europejskiej, będzie miał tekę komisarza, a tutaj zaproponowano nam tekę unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Jak pan ocenia szansę Janusza Wojciechowskiego, bo na swoje miejsce Krzysztof Szczerski właśnie zaproponował kandydaturę pana Wojciechowskiego?
No bardzo duże szanse ma pan Janusz Wojciechowski, dlatego że jest specjalistą w tej dziedzinie. Udowadniał to przez lata, pracując również w Parlamencie Europejskim, właśnie w Komisji do Spraw Rolnictwa. Wcześniej jeszcze jako polityk krajowy również zajmował się tymi problemami. Po drugie, jest to polityk, który ma dużą wiedzę na temat funkcjonowania zarówno państw, takich jak Polska, funkcjonowania prawa, administracji, sprawował tutaj ważne funkcje, był szefem Najwyższej Izby Kontroli. No i ma dużą wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich, no bo przecież, jak wspomniałem już, po pierwsze był przez wiele lat członkiem Parlamentu Europejskiego, a w tej chwili jest w ważnej instytucji w Luksemburgu, w Trybunale.
A kiedy dowiemy się, kiedy będziemy znali już komisarzy europejskich?
No, komisja powinna rozpocząć całą swoją pracę od początku listopada, w związku z tym no, mamy 2 miesiące, wrzesień i październik na ukształtowanie komisji. Tych komisarzy jest dużo, każde państwo członkowskie ma prawo mieć komisarza. Więc jest to duże przedsięwzięcie, duże wyzwanie dla zarówno dla pani von der Leyen, jak i dla państwa, by wystawić właściwe kandydatury, odpowiednie kandydatury do odpowiednich portfolio, odpowiednich tek. No i tutaj zachowanie ministra Szczerskiego było zupełnie naturalne. Co prawda on wypowiadał się kilkakrotnie, że liczy też na ważną tekę gospodarczą, no ale akurat rolnictwo jest dość specyficzną dziedziną. Tutaj warto mieć duże doświadczenie, którego minister Szczerski uznał, że nie posiada i honorowo zrezygnował, także warto to podkreślić też.
Wszyscy czekają w Polsce na wizytę prezydenta Donalda Trumpa, ale chyba nie wszyscy oczekują takich samych konsekwencji. Przybywa pan do kraju, który nie jest praworządny. Pana mocny głos wzywający do tolerancji, wzajemnego poszanowania, a także przestrzegania postanowień konstytucji i innych praw może mieć znaczenie historyczne. Przybywa pan do kraju, w którym ograniczone są prawa człowieka. To fragment listu skierowanego do prezydenta USA. Byli ambasadorzy Polski napisali, m.in. Ryszard Sznepf, Iwo Byczewski, Piotr Nowina-Konopka, Jerzy Marianowak czy Andrzej Krawczyk. Co pan sądzi o tym liście i o tych słowach?
No najpierw powiem, że cieszę się, że już przestali być ambasadorami. W kilku przypadkach przerwałem ich kariery, ponieważ no spodziewałem się, że nie będą to dyplomaci, którzy lojalnie będą funkcjonować jako przedstawiciele państwa polskiego. Natomiast dziwi mnie takie wystąpienie przeciwko państwu. Nawet byli dyplomaci, powinni zachować pewien umiar w krytyce. Ja rozumiem, że mogą stworzyć sobie stowarzyszenie w kraju i dyskutować na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej, mogą recenzować tą politykę, ale jednak pisanie listu do polityka z zewnątrz, do polityka obcego kraju, w którym to stygmatyzuje się, krytykuje i oskarża się Polskę, że nie ma tu demokracji, w sytuacji, kiedy rządzi demokratycznie wybrany rząd w 2015 roku, nikt nie kwestionuje, nikt z nami nie zerwał żadnych relacji z Polską z tego powodu, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Oczywiście ta czy inna instytucja europejska prowadzi dialog na temat takiej czy innej reformy, ale jesteśmy uznani w dalszym ciągu jako demokratyczne państwo. W naszym państwie nie ma dyskryminacji etnicznej, w mniejszości seksualnych i tak dalej. Toczy się normalna dyskusja o udział tej czy innej grupy społecznej w Polsce, w krajowej polityce, no ale oskarżanie nas i wysyłanie listu pod adresem jeszcze zewnętrznego podmiotu, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych i na dodatek jeszcze apelowanie, żeby nie przyjeżdżał, nawet przemyślał tę kwestię, jest karygodne, jest po prostu wstyd mi za tych ludzi i wstydzę się, że z Polski w takiej sytuacji wychodzą tego typu listy. Tym bardziej jeszcze, że ta wizyta ma istotne znaczenie, ponieważ jest w bardzo istotnym momencie, kiedy będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września jest dla nas wspomnieniem katastrofy strasznej, która nas spotkała w 1939 roku i potem w następnych latach w czasie wojny. Skutki tej wojny mamy do dzisiaj. Na świecie obserwujemy relatywizowanie tej wojny, wybuchu, genezy, przejścia tej wojny w latach 1939-1945. Następnie skutków tej wojny. Widzimy, jaką polityką historyczną kierują się Niemcy, Izraelczycy, Rosjanie. I raczej powinniśmy się zjednoczyć wokół takiej wizyty, która może przywrócić znaczenie tej daty 1 września 1939 roku, przywrócić realne znaczenie tej daty światu, dlatego że w świecie doszło do pewnego zachwiania proporcji, do relatywizowania II wojny światowej. Czy to się komuś podoba, czy nie? Prezydent amerykański jest słuchany, oglądany na świecie. może być słuchany, oglądany przez swoich zwolenników, ale również jest słuchany przez swoich wrogów, tych, którzy go nie lubią, ale też go słuchają chociażby po to, żeby go krytykować. W związku z tym jego wystąpienie w Polsce, przypominające, a na pewno to zrobi przecież, bo specjalnie ta data została wybrana i będzie uczestniczył w uroczystościach 1 września tu w Warszawie. Będzie się odnosił do 1939 roku. Mamy nadzieję, że to pomoże powrócić, przywrócić właściwe oceny, właściwe relacje na temat genezy II wojny światowej.
I już na koniec, panie ministrze, pytanie, czego możemy spodziewać się właśnie w wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa? Czy możemy liczyć na informacje dotyczące wiz i czy będzie poruszony wątek roszczeń?
Roszczenia to są kwestie, które być może zostaną poruszone drugiego dnia, 2 września, kiedy to będzie wizyta o charakterze bilateralnym i tam być może będzie czas, żeby porozmawiać, być może strona polska wyjaśni, w jaki sposób można dochodzić swoich praw własności zabranych w czasie II wojny światowej przez Niemców, bądź po II wojnie światowej przez komunistów w Polsce. Te sprawy są w Polsce znane, wyjaśnione, ale oczywiście naszym gościom, którzy przyjeżdżają za każdym razem, warto to przypomnieć. Natomiast ja się spodziewam, że będzie wiele akcentów dotyczących współpracy wojskowej, wiele akcentów dotyczących współpracy gospodarczej, szczególnie w dziedzinie energetyki, być może też energetyki jądrowej. No i wszystko na to wskazuje, że prezydent może zapowiedzieć, że Polska kwalifikuje się już w tej chwili do tak zwanego programu Visa Waiver, czyli bezwizowych przyjazdów. Ten program musi zatwierdzić kongres w najbliższym czasie, no ale prezydent, jeśli będzie miał możliwość, to zgłosi odpowiedni wniosek do kongresu. No i zakładam, że ten program zostanie Polsce przyznany. Ja tylko zastrzegam zawsze, że wyjazd do Stanów Zjednoczonych bez wizy nie oznacza automatycznego prawa do wjazdu do Stanów Zjednoczonych, bo w dalszym ciągu decyzje o tym, czy Polak, czy Europejczyk jest wpuszczany do Stanów Zjednoczonych, podejmuje urzędnik emigracyjny na lotnisku. To, co myśmy nazywali dotychczas wizami, faktycznie było to za tak zwaną promesą, to była obietnica wjazdu, ale ostateczna weryfikacja następowała na granicy. I to będzie w dalszym ciągu utrzymane. To jest nie tylko dla Polaków, ale wszystkich Europejczyków, czy to z Unii Europejskiej, czy spoza Unii, jeśli są objęci tym programem bezwizowym. Na pewno nie będziemy już ponosić kosztów, które są przecież znaczące. To jest kilkaset złotych za ten stempel wizowy w parlamencie, w paszporcie. Nie będzie już kolejek, prawda, przed konsulatami amerykańskimi. Na pewno to jest duże ułatwienie i duża symbolika pokazująca, że jesteśmy takimi samymi Europejczykami traktowanymi przez Amerykanów, jak i inni.
No, i ale z tego bardzo się
pewien
będziemy
znak zapytania zawsze na granicy pozostaje. Także bardzo ważna wizyta, bardzo się cieszę i na pewno będziemy mieć wiele poważnych, ciekawych wspomnień, tak jak z lipca 2017 roku.
Mówił pan Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję i życzę miłego popołudnia.
To ja dziękuję, dziękuję bardzo.
Godzina 17:46, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a teraz u nas stały element.
Wakacyjne Popołudnie Wnet. Sponsorem audycji jest grupa Lotos. Ale Jazda to program, w którym trzykrotny rajdowy mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz dzieli się swoim bogatym doświadczeniem. Dziś nawiążemy do nowych zmian w kodeksie drogowym, które dotyczą m.in. jazdy na suwak oraz korytarza życia. Rozmowę prowadzi Adrian Kowarzyk. Od 1 października wchodzi w życie zmiana w kodeksie drogowym dotycząca jazdy na suwak i korytarza bezpieczeństwa. Jak oceniasz te zmiany? Czy znajdowałeś się w takich sytuacjach? Jak wygląda działanie w takiej sytuacji? No i jakie mogą być niepożądane skutki, jeżeli ktoś się nie będzie stosował do tego typu zasad?
A skutki, no to już wam mówię, to będzie karane jako wymuszenie pierwszeństwa, jeżeli nie ustąpimy autu najczęściej z prawej strony, ale z tego udrożnionego pasa. Każdy będzie miał obowiązek przepuścić z drugiego pasa jedno auto. Natomiast to jest tak zwana jazda na suwak, korytarz bezpieczeństwa, już często stosowany na szczęście również w Polsce. Mówię na szczęście, ponieważ obie te zasady w Europie ogólnie, czy na zachodzie, czy na południu Polski, bardzo często stosowane i ogólnie wychodzą wszystkim na dobre. Mówię to z pełnym przekonaniem. Powinniśmy tak się nastawić, że w dłuższej perspektywie każdy z nas na tym zyska, bo czasami tracimy, czasami zyskujemy, w zależności od tego, przepraszam za wyrażenie, jakimi cwaniaczkami jesteśmy, bo na jakim pasie się ustawimy, a tak nie będzie to miało aż tak dużego znaczenia, ponieważ każdy przejedzie, będziemy ustawiać się dwoma pasami, szeryfowie tak zwani ruchu będą na zwolnieniu albo pójdą na urlopy, więc jestem jak najbardziej za.
Jeździsz nie tylko po Polsce, ale też i nie tylko po trasach, ale też po zachodniej Europie. Jak ten korytarz życia wygląda za granicą? No u nas się dopiero tego uczymy, dopiero wchodzą przepisy w ogóle, które będą to wymuszać. A jak to jest z tą kulturą właśnie ustępowania służbom medycznym na zachodzie?
No tak, tam jest to popularne w takich sytuacjach. Mamy dwa pasy, oba są zajęte, każdy zjeżdża, by ustąpić, mówiąc w skrócie. Ci, którzy jadą po prawej stronie, zjeżdżają na prawo. Ci, którzy po lewej, zjeżdżają jak najbardziej do krawędzi tej po lewej stronie, po to, żeby służby bezpieczeństwa między innymi i głównie one mogły dotrzeć jak najszybciej do miejsca zdarzenia czy wypadku.
Czyli oceniasz te zmiany na bardzo dobre?
Dobre i tak naprawdę to jest taka już niepisana zasada w naszym kraju od pewnego czasu, a teraz będzie unormowana przepisami.
A to jeszcze jakiego przepisu, pytam ciebie jako kierowcę, brakuje w polskim prawie, a który powinien być bezapelacyjnie według ciebie?
Karanie za głupotę, aczkolwiek też z uśmiechem na twarzy, bo tego się nie da ocenić tak jednoznacznie. Trudno ustalić ramy, ale to tak trochę zaczepnie powiedziałem. Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, żeby myśleć podczas jazdy samochodem. Już wspominałem, ja kocham jazdę autem, czy to w rajdową, oczywiście tą bardziej, ale w cywilnym ruchu również. Nawet mam chorobę lokomocyjną, o tym niewielu wie, ale na prawym fotelu trudniej mi znosić podróż, ale to nie przeszkadza mi w podróży i w szybkiej jeździe samochodem, ale tylko w miejscach tych takich stworzonych do tego, czyli na odcinkach zamkniętych specjalnych. No oczywiście zdarza mi się popełniać błędy, ale staram się ich wystrzegać.
Pamiętajmy, że przepisy, o których mówimy, wchodzą w życie już 1 października.
Sponsorem audycji jest grupa Lotos.
Godzina 17.50, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2 FM, a na całym świecie www.wnet.fm i szybki przegląd tego, co się dzieje w kraju i za granicami Polski. Sławomir Broniarz zapowiedział, że wszystko jest możliwe. Jestem za strajkiem w szkołach. Co się stanie w październiku i czy nadal będziemy patrzeć na strajkujących nauczycieli, jak to miało miejsce kilka miesięcy temu? O tym przekonamy się już w najbliższych tygodniach. Z ministrem Witoldem Waszczykowskim rozmawialiśmy o liście byłych ambasadorów do prezydenta USA. Przybywa pan do kraju, w którym ograniczane są prawa człowieka. Bardzo mocny apel byłych ambasadorów. Nawet panowie posunęli się do tego, żeby zniechęcić Donalda Trumpa do przyjazdu do Polski, żeby się zastanowił i rozważył wizytę podczas 1 września, podczas 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W Toruniu śmiertelne potrącenie staruszki. Policja zatrzymała dwóch 15-latków. To z ostatniej chwili, a Stanisław Karczewski w rozmowie u Konrada Piaseckiego mówi o akcji hejtu wobec sędziów, na pewno tłumaczy. A w Poznaniu w poniedziałek wieczorem zorganizowano taki łańcuch pod hasłem Ziobro musi odejść, bo jak wiemy, opozycja domaga się odejścia z Ministerstwa Sprawiedliwości, skierowania Ministerstwem Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. A Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymuje kolejne osoby. Dzisiaj informacja o przekręcie na 96 milionów złotych informuje Wirtualna Polska. W dzisiejszej prasie także informacja od Mateusza Morawieckiego związana z aferą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pan minister Ziobro nie wiedział o tym, co się dzieje. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości, pan Piebiak, podał się do dymisji. Ma to związek z publikacjami w internecie niejakiej pani Emilii i hejtem wobec niektórych sędziów i tej sprawie dalej na pewno będziemy się przyglądać. No i pani Emilia także zabrała głos, oczywiście w Gazecie Wyborczej. Kim jest szef? Moim zdaniem Piebiak pisał o Zbigniewie Ziobro. Na pewno ta sprawa będzie rozwojowa i będziemy się przyglądać. I informacja z Instytutu Pamięci Narodowej. IPN odnalazł szczątki żołnierza Wehrmachtu, który zginął broniąc Polaków. Ciekawe. Żołnierz Wehrmachtu, który stanął w obronie naszych rodaków. Dużo się, drodzy Państwo, dzieje. Szlak na Giewont czeka remont po burzy, porozrywane łańcuchy. Niestety, mimo ostrzeżeń, amatorzy górskich wypraw nadal wybierają się na Giewont. Drodzy Państwo, a ja już zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek wnet z Olsztyna, bo wakacyjna trasa Radia Wnet Wracamy do Źródeł trwa. Kilkadziesiąt poranków do 17 września będziemy realizować. Życzę miłego popołudnia, gorącego zapewne. My już dzisiaj kończymy dzisiejsze popołudnie wnet. Piotr Szydłowski był realizatorem dzisiejszego popołudnia, a Jan Olencki wydawcą. Miłego popołudnia, do usłyszenia jutro.